John i Stacy Eldredge. Miłość i wojna. Jak znaleźć małżeństwo, o jakim marzymy? Podziękowania. Naszą wdzięczność kierujemy do wielu osób. Zbyt wielu, by je tutaj wymienić. Nauczyliśmy się przecież całkiem sporo od przyjaciół, rodziny, osób duchownych, autorów i nauczycieli. Obserwowaliśmy znane nam małżeństwa i skrzętnie robiliśmy notatki. Wielu z Was wniosło swój wkład w ratowanie naszego związku. Składamy podziękowania Wam wszystkim, zarówno tym z czasów minionych, jak i obecnych, którzy tak wiele zainwestowaliście w nasze życie. Byłoby jednak zaniedbaniem z naszej strony, gdybyśmy nie wspomnieli pewnych osób z imienia – Craigu i Lori. Wasza determinacja, by rozwijać swoją wzajemną miłość, jest inspirująca. Dziękujemy Wam, że zaprosiliście nas jako nowożeńców do swojej wspólnoty małżeńskiej. Dziękujemy, że żyjecie i kochacie się tak mocno. Dziękujemy naszemu wydawcy, Kenowi Petersonowi, oraz naszym nowym przyjaciołom z Random House, Curtisowi i Silly. Dzięki za Waszą wspaniałą pracę, lojalną przyjaźń i nieustanne wsparcie. O Królu Królów, Panie nasz Jezu Chryste, który jesteś naszym życiem, naszym oddechem i najprawdziwszą miłością. Obyś znalazł upodobanie i błogosławieństwo w naszej niewielkiej książce i użył jej dla swojej chwały. Wstęp. Co się da zrobić? Drodzy i umiłowani, zgromadziliśmy się tutaj przed obliczem Boga, aby być świadkami połączenia tego oto mężczyzny i tej oto kobiety świętym węzłem małżeńskim. Więź i przymierze między małżonkami zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia, a nasz Pan Jezus Chrystus uświęcił ten sposób życia swoją obecnością i pierwszym cudem na weselu w Kanie Galilejskiej.
I tak oto ceremonia się zaczyna. Jest to rytuał tak stary jak historia i tak młody jak serca stojących przed nami nowożeńców. Państwo młodzi z roku na rok wyglądają coraz młodziej. Ceremonię prowadzi John. Narzeczeni to nasi bliscy znajomi, są zakochani. My, ich rodzina i przyjaciele, jesteśmy tu, by ich wspierać i cieszyć się nimi, wszyscy w swoich najlepszych odświętnych strojach. Ogień świec rozświetla wnętrze kościoła. Kwiaty są przepiękne. Pan młody wygląda na lekko speszonego, ale promienieje. Nagle zaczynam się zastanawiać, czy usiadłam po właściwej stronie? Czy strona panny młodej znajduje się po lewej, a pana młodego po prawej? A może odwrotnie? Druhny wyglądają niesamowicie. Ach, one już nigdy więcej nie założą tych sukien.
Zjednoczenie męża i żony sercem, ciałem i umysłem zostało ustanowione przez Boga dla ich wspólnej radości.
Jest taki przystojny w swoim garniturze i krawacie. Pamiętam, jak wyglądał w dniu naszego ślubu, gdy miał na sobie wspaniały czarny frak. Mam nadzieję, że poprosi mnie do tańca na weselu.
Dlatego w związek małżeński nie można wstępować bez namysłu lub nieodpowiedzialnie, lecz z szacunkiem, świadomie i zgodnie z celem, dla którego został on ustanowiony przez Boga.
Liturgia zaczyna nas wyciszać. Kościół milknie, cichną pokasływania, a ludzie słuchają w skupieniu.
Kto sprawił, że ta kobieta zostanie poślubiona temu mężowi?
Choć bywałam już na wielu ślubach, za każdym razem porusza mnie w nich coś trudnego do określenia. Ceremonia, przysięga małżeńska, wielki obłok świadków, coś niezwykłego w samym akcie. Jak określić to uczucie? Jest w jakiś sposób mitycznie i baśniowo.
Danielu i Megan, za chwilę zapomnicie o całym świecie i nie bacząc na nic, porzucicie niezależność, samostanowienie i wszystkich wokoło. Zaprzysięgniecie sobie niegasnącą miłość. Zanim to jednak uczynicie, musimy nazwać rzecz po imieniu. Jest to czyste szaleństwo.
Zebrani nastawiają uszu.
Jako dążenie jest to rzecz piękna. Jako rzeczywistość piękna niezmiernie rzadko. Wszyscy pragną miłości. Wszyscy jej szukają. Niewielu ją jednak znajduje, a jeszcze mniej potrafi utrzymać. Dlaczego więc przyszliście do kościoła, by publicznie zobowiązywać się do czegoś tak ryzykownego, niebezpiecznego i skandalicznego? Serce ma swoje racje, napisał Blaise Pascal, których rozum nie zna. W głębi naszego serca tkwi pragnienie intymności, piękna i przygody i cokolwiek by ktoś powiedział, poszukujemy ich przez całe życie. Przyjaciele, wiem, o czym myślicie. Gdy obserwujecie dzisiejsze wydarzenie, coś w waszych sercach mówi, no cóż, być może tej właśnie parze. Co jednak powiedzielibyście na to, że Daniel i Meghan w swojej ludzkiej słabości służą nam za obraz i metaforę czegoś znacznie realniejszego i bardziej zasadniczego? Chciałbym zasugerować, że nie jest to zwykła gra namiętności. Rzeczy nigdy nie są takie, na jakie wyglądają. Jeśli chcecie widzieć wyraźnie, musicie patrzeć oczami serca. Oto sekret każdej baśni. Oto tajemnica Ewangelii i życia. Pismo Święte mówi nam, że udzielając gościny obcemu człowiekowi, możemy w każdej chwili gościć anioła. Wąż w ogrodzie jest tak naprawdę księciem ciemności. Cieśla z Nazaretu to ktoś więcej niż ten, którego oglądają nasze oczy. To, co widać, nie jest istotą rzeczy. Jeśli więc chcemy zrozumieć nasze życie, a zwłaszcza nasze małżeńskie związki, musimy jeszcze raz wsłuchać się w Ewangelię i oparte na niej opowieści. Wokół nas mają miejsce wydarzenia o ogromnych konsekwencjach. Zapala się lampa i gaśnie miłość. Otwiera się wieko szkatułki i zło zaczyna wylewać się na świat. Ktoś zrywa jabłko i oto ludzkość pogrąża się w ciemnościach. A zwłaszcza wydarzenie obecne. Drodzy i umiłowani, widzicie przed sobą mężczyznę i kobietę. Jest tu jednak coś więcej niż widzą nasze oczy. Bóg dozwolił nam powtórzyć spektakl namiętności tu i teraz, odtworzyć historię wszechczasów. Jest to opowieść o rodzaju ludzkim, którą słyszeliśmy wiele razy w formie wielkich mitów, legend, poematów i pieśni. Jest to historia miłości w czasach nieszczęścia i zgiełku wojny. Opowieść o wspólnym poszukiwaniu. Opowieść o romansie. Daniel i Meghan przeżywają na waszych oczach najgłębszą i najbardziej baśniową rzeczywistość na świecie. Historię Bożej miłości do człowieka.
Ciekawa jestem, co myślą zgromadzeni. Gdy John mówi, że miłość i małżeństwo jest czymś głębszym niż baśń, jak reaguje nasze serce? Wiem, że słuchając tego, młode kobiety właśnie westchnęły w głębi duszy. Ach, mam nadzieję, że to prawda. Jakże chciałabym, żeby to było prawdą. Młodzi mężczyźni zastanawiają się, skoro to prawda, to jakie czekają mnie wymagania? Starsze kobiety przepuszczają wszystko przez filtr własnego, aktualnego doświadczenia małżeńskiego. Myślą, może to oznaczać zarówno, tak, tak, kiedyś za tym tęskniłam, oraz być może w jej życiu tak będzie. Ciekawe, czy byłoby to możliwe w moim życiu. Starsi mężczyźni zaś po prostu myślą, czy na tym weselu będzie otwarty bar?
Nie wierzycie mi, dlatego że my nie rozumiemy baśni ani nie pojmujemy Ewangelii, o których oni próbują nam przypomnieć. Są to historie o niebezpieczeństwach, w których zło przybiera bardzo realne rozmiary. Opowieści wymagające ogromnej odwagi i ofiarności. Chłopak i dziewczyna nagle znaleźli się we wspólnej, rozpaczliwej podróży. Gdybyśmy w to wierzyli i naprawdę rozumieli, co się tu i teraz dzieje, uczynilibyśmy na sobie znak krzyża. Zaczęlibyśmy rozpaczliwie i żarliwie się modlić. Im obojgu byśmy zasalutowali z szacunkiem i z zapartym tchem czekali, co się będzie działo. Danielu i Meghan, nadszedł czas, abyście rozpoczęli ślubowanie. Potem nie będzie już odwrotu. Zastanawiam się, o czym wiedzieli starożytni, skoro umieścili ślubowanie w centrum ceremonii? Czy rozumieli, że miażdżący ciężar naszego pragnienia może zniszczyć małżeństwo i dlatego potrzebujemy czegoś znacznie silniejszego, by zabezpieczyć kruchy związek? Przypomina mi to żołnierzy z sił specjalnych, przysięgających sobie nawzajem na własne życie przed wyruszeniem w niebezpieczną misję do spowitego ciemnością kraju, misję, której rezultaty są niepewne. Ślubowanie. Od dzisiaj na dobre i na złe, w dobrobycie czy biedzie, w chorobie czy zdrowiu, ślubuję ci miłość i wierność, dopóki nas śmierć nie rozłączy, jak mówi święty Boży obrzęd. zostawiając wszystkich innych, pozostanę wyłącznie Twoją lub Twoim do końca naszych dni.
W kościele zapada teraz głębokie milczenie. Tylko starsze małżeństwa mają pojęcie, co ci zakochani właśnie sobie ślubowali. Oni naprawdę wierzą, że ich związek naprawdę jakoś przysłoni ciemniejszą stronę przysięgi. Teraz cała nadzieja i marzenie ich serc skupia się na części ślubowania, mówiącej o dobru, dobrobycie i zdrowiu. Wszyscy w to wierzyliśmy. Cortes jednak spalił właśnie wszystkie swoje statki i to, co dobre, również. Potem przychodzi czas na obrączki i na pouczenie młodej pary przez Johna. Uwielbiam tę część. Co można powiedzieć młodemu mężczyźnie wchodzącemu w związek małżeński? Co można powiedzieć młodej kobiecie?
Danielu, za chwilę zrezygnujesz z własnego życia. Dobrowolnie podejmujesz się najtrudniejszego zadania, na jakie mężczyzna może się kiedykolwiek zdecydować. Oddać swoje serce i siłę Megan na resztę swojego życia. Masz w pewnym stopniu poczucie wagi sytuacji, gdyż na twej twarzy maluje się nerwowy uśmiech. Nie bez powodu wybierano kiedyś samych młodych mężczyzn, by wysłać ich na wybrzeże Normandii. Przeważnie nie wiedzieli, co się miało wydarzyć. Starszych mężczyzn byłoby trudniej namówić. Nie będę kłamał. Nic nie nastręczy wam tyle trudności, ani nic was tak nie wzbogaci. Moje dzisiejsze skierowane do was słowa brzmią jednak: to się da zrobić. I naprawdę warto. Odkrycie, że dzięki twojej sile i ofiarności Megan może stać się kobietą, którą ma być, i że twoja żarliwa miłość może wyzwolić jej serce i uwolnić piękno, jest warte wysiłku bez względu na koszt. Dzięki łasce Bożej możesz tego dokonać. Stać cię na to. Megan, marzyłaś o tym dniu od bardzo długiego czasu, a teraz ty też za chwilę zrezygnujesz z własnego życia. Powierzenie twojego kobiecego serca i kruchego piękna Danielowi z początku może się wydawać proste i naturalne. Nie dajcie się jednak oboje zwieść. Nic nie wymaga większej odwagi niż nieustanne oddawanie się kobiety swojemu mężczyźnie. Rozejrzyj się wokoło. Czy znalazłabyś wiele starszych kobiet gotowych do podobnego ryzyka? Ja jednak wam mówię, to jest możliwe i naprawdę warto. Odkrycie, że dzięki twojemu pięknu i ofiarności Daniel może stać się mężczyzną, który ma być, i że twoja żarliwa miłość może wyzwolić jego serce i wzbudzić w nim siłę, jest warte zachodu bez względu na koszt. Dzięki Bożej łasce możesz tego dokonać. Jesteś tą piękną kobietą. Danielu i Megan, decydujecie się na małżeństwo. Podjęliście się dramatycznej walki o ludzkie serce. Doświadczycie znoju, cierpienia, sprzeciwów i kłamstw. Najbardziej przerażającą rzeczą dla kobiety jest współistnienie przekonania, że warto o nią zabiegać, otwarcie się na zaloty oraz ofiarowanie swojego serca i wewnętrznego piękna, a jednocześnie obawa, czy to wystarczy. Najbardziej przerażającą rzeczą dla mężczyzny jest ofiarowanie swojej siły, nie wiedząc, jak wszystko się dalej potoczy. Ryzyko przyjęcia roli męża przed poznaniem rezultatu. Powierzenie serca i siły przy towarzyszących temu obawach i lęku nie wystarczy. Kłamstwo dotrze do was obojga już niedługo, w bardziej lub mniej wyrafinowany sposób. Tego się nie da zrobić. To będzie za trudne. Mieliśmy nierealistyczne oczekiwania. Nie warto. Kłamstwo, które ty, Megan, usłyszysz, będzie brzmiało: jesteś rozczarowująca i tyle. Natomiast to, które ty, Danielu, usłyszysz, brzmi: nie dorosłeś do roli faceta. Mam więc dla was dzisiaj jedno słowo. Chcę, abyście zachowali je w sercu, wyruszając w dalszą drogę. Jesteś. Megan, jesteś kobiecym skarbem i klejnotem. Promieniejesz, błyszczysz i lśnisz. Danielu, jesteś mężczyzną silnym i dzielnym. Masz to, co trzeba. Zatrzymajcie te słowa w swoich sercach. To jest możliwe i warte zabiegów.
John zatrzymuje się, by jego słowa zapadły głęboko w serca. Wiem, co robi. Mówi do nas, obserwujących mężczyzn i kobiet, a nie do Daniela i Megan, którzy są zbyt podekscytowani, zmęczeni, napompowani adrenaliną i hormonami, trochę jak w transie. Wszystkie słowa przypomną sobie dopiero, gdy po jakimś czasie będą oglądać nagranie. Podobnie jak podczas kursu przedmałżeńskiego, trudno docenić przekazywaną nam mądrość, dopóki nie przeżyjemy przynajmniej kilku wspólnych lat. Dopiero wówczas będziemy mieć uszy do słuchania. John przerywa więc na chwilę swoje przemówienie, by zapadło nam głęboko w pamięć. W kościele czuć lekki powiew. Płomyki świec rozbłyskują nieco jaśniejszym płomieniem. Mam nadzieję, że to samo dzieje się w każdym sercu. Oby rozpalił się w nim ogień nadziei ku słowom głoszonego przesłania. John zaczyna się modlić. Potrzebujemy modlitwy. Mówiąc szczerze, cały czas wstrzymywaliśmy oddech. Musimy wyzwolić nagromadzone napięcie, a w głębi duszy wiemy, że potrzebujemy pomocy płynącej z góry.
Ojcze, wierzymy w Ciebie. Wierzymy, że jesteś Bogiem, Stwórcą życia i miłości oraz tym, który to wszystko uczynił możliwym. Przychodzimy do Ciebie bardziej zdesperowani niż nam się wydaje, by prosić o Twoją obecność i łaskę dla Daniela oraz Megan, byś zesłał swoje błogosławieństwo na ich związek. Daj im odwagę. Obdarz ich czystym sercem, jasnym umysłem i wolą, aby spełnili wszystko, co przed chwilą przysięgali. A nam, świadkom, daj oczy, by widziały i uszy, by słyszały, co Ty mówisz do każdego z nas przez dzisiejszą uroczystość. Niech się zbudzi nadzieja, niech zwycięży miłość. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Potem następuje pocałunek. Chyba tę część lubię najbardziej, jest bardzo romantyczna i prezentacja młodej pary. Oklaski, muzyka. Wyobrażam sobie, że gdzieś w niebie grają trąby i ktoś wypuszcza białe gołębie. Jak bardzo musi się to Bogu podobać. Gdy dołączamy nasze głosy do ostatniego hymnu, a potem wychodzimy z kościoła w ciepły letni wieczór, dajemy się przez chwilę ponieść atmosferze pogodnego spokoju. Jesteśmy pod wrażeniem ponadczasowego obrzędu, odwagi i miłości młodej pary oraz głębokiego symbolizmu chwili. I tak być powinno. Porusza nas głębokie pragnienie, przyzywa zew tęsknoty. Do tego przecież każdy z nas został stworzony. W miejscu, gdzie się wszyscy zebrali, wieje lekki, ciepły wiatr. Instynktownie odwracamy twarze w tamtym kierunku. Egzotyczny zapach magnolii i jaśminu unosi się w powietrzu, mieszając się z muzyką płynącą z domu weselnego. Słowa ciągle dźwięczą nam w uszach. Nawet starsze małżeństwa czują się zachęcone. John i ja trzymamy się za ręce. To naprawdę da się zrobić. Warto. Być może ze wszystkich słów, jakie mężczyzna lub kobieta powinni usłyszeć na temat małżeństwa, te właśnie są najważniejsze. To jest możliwe. I warte zachodu.
Rozdział pierwszy. Pamiętając, czegośmy pragnęli. Oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Pieśń nad pieśniami, rozdział drugi, wersy od 11 do 13, Biblia Warszawska.
Oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Pieśń nad pieśniami, rozdział drugi, wersety od 11 do 13, Biblia Warszawska. Od jakiego momentu zaczyna się Twoja historia małżeństwa? Od pierwszego pocałunku? Był upajający. Od nocnych rozmów telefonicznych? Trwały całymi godzinami. Od wieczornego pikniku na plaży? Był romantyczny. Gdy koleżanka z akademika przyłapała Cię, że wychodzisz na randkę, to było żenujące. Który moment sprawił, że podjęłaś decyzję, chcę być z tą osobą przez całe życie? Być może najlepiej zacząć naszą opowieść od chwili, gdy upłynęły 2 lata od uroczystego tak, ślubuję, gdy padły pierwsze słowa o rozwodzie. Była niedziela. John i ja siedzieliśmy przy niewielkim kuchennym stoliku, jedząc śniadanie w małym, wynajmowanym przez nas domku. Był piękny wiosenny poranek w południowej Kalifornii. Hortensje na frontowym tarasie kwitły różowo i niebiesko. Pamiętam, jak słońce świeciło przez nasze okna, a jeden promień padał prosto na stół, oddzielając nas od siebie nawzajem. Czułam, że między nami wyrosła jak gdyby ściana ze szkła. Ja siedziałam po jednej stronie, a John gdzieś daleko z drugiej. Dzieliła nas odległość metra, ale wydawał mi się odległy o całe kilometry. Kolejny raz. Dzień dopiero się zaczął, ale już czułam się zmęczona. Zmęczona ciągłym próbowaniem. Zmęczona uczuciem, że całkowicie zawodzę mojego męża, który przecież nie tak wiele miesięcy temu ślubował, iż powierzy mi swoje serce na całe życie. Mogłabym dodać wobec wszystkich. Czy jednak uczynił to na serio? Nic nie działało. Nasz związek w najmniejszym stopniu nie przypominał małżeństwa, jakie sobie wyobrażałam. Przerwałam typowe dla nas milczenie. Może po prostu powinniśmy wziąć rozwód? Byliśmy niecałe 3 lata po ślubie. Nasz związek rokował wielkie nadzieje, miał potencjał, był obiecujący. To niesamowite, ale znałam przecież człowieka 5 lat, zanim nawet zaczęliśmy się spotykać, a potem chodziliśmy ze sobą 3 lata aż do ślubu. Przypominaliśmy jasne, wschodzące gwiazdy. John pracował w komitecie kościelnym. Ja natomiast działałam w chrześcijańskiej organizacji pomagającej nastolatkom z problemami. Wszyscy uważali, że jesteśmy idealną parą. Jak więc do tego doszło? Skąd ten przerażający obrót sprawy? W tamtym okresie mogłabym powiedzieć, że czułam się bardzo samotna, a samotność w małżeństwie to najbardziej przykre uczucie na ziemi. John był coraz bardziej zajęty własnym życiem. Było to dobre życie. Angażował się w słuszne sprawy. Problem polegał na tym, że ja nie czułam się ich częścią. Miałam wrażenie, że jestem mu niepotrzebna. Ja również pracowałam na pełnym etacie, umożliwiając mu studia. Potem wracałam do domu, do człowieka, który czuł się zbyt zmęczony, by słuchać o moim dniu, świecie i wszystkich dramatach w pracy. Ja natomiast czułam się zbyt zmęczona, by interesować się jego sprawami. Owszem, przepisywałam mu jego pracę. Co się jednak stało z naszą wspólną wizją? Z pragnieniem, by mieć wspólne życie. Z przekonaniem, że we dwoje jest lepiej niż samemu i tak dalej. Wiedziałam, że już nie robię na Johnie wrażenia. Nie był mną oczarowany, a nawet zastanawiałam się, czy mnie w ogóle dostrzega. Prawie zaraz po naszym ślubie zaczęłam się przejadać. W kilka miesięcy przybrałam na wadze 11 kilogramów. Działo się coś niedobrego, coś się popsuło. Potrzebowałam pociechy i ulgi i aby je znaleźć, kupowałam posiłki w fast foodach z okna samochodu. Przybieranie na wadze stanowiło wyraźny i silny sygnał dla Johna. Zostawiam cię. Nie jesteś wart, by być dla ciebie piękną. Przyrost wagi trwał dalej. Zaczęły się diety. Traciłam masę ciała, potem znów jej przybywało. Chudłam, tyłam. Wiele z was zna ten okropny cykl. Ostatecznie, gdy przytyłam ponad 30 kilo w ciągu niecałych 3 lat małżeństwa, wpadłam w rozpacz. Pewna dobra znajoma schudła dzięki medycznej głodówce. Spróbowałam. Przestrzegałam jej z całą wytrwałością i determinacją w nadziei, że wraz z utratą wagi nasz związek ozdrowieje i stanie się taki, za jakim tęskniłam. Pod koniec programu ważyłam 9 kilogramów mniej niż w dniu ślubu. Ha! Nic to jednak nie pomogło. Moja sugestia, by się rozwieść, pojawiła się kilka miesięcy po skończeniu głodówki. Jak to dzisiaj rozumiemy? Patrząc wstecz, widzę, jaką byłam wtedy załamaną, młodą kobietą, a w istocie małą dziewczynką, która tęskni za miłością i jest prawie pewna, że nigdy nie będzie kochana. Nie zasługiwałam na miłość. Gdy byłam dziewczynką, chciałam po prostu, by ktoś się mną zachwycał, ale nigdy tak się nie stało. Nikt mnie nie zauważał i nikt mnie nie chciał. Swoje zranione serce wniosłam do małżeństwa. Hurra, John, odtąd ty będziesz tym, który będzie się mną zachwycał, kochał i wypełniał moje złamane serce. Kiedy nawet John naprawdę mnie kochał, nie wierzyłam mu. Zawsze było we mnie coś, co czekało na nieszczęście. Wszystkie moje młodociane przyjaźnie były historią zdrady i odrzucenia. Porzucali mnie kolejni chłopcy, dopóki nie poznałam Johna. Wciąż tylko czekałam w przekonaniu, że głęboko innych rozczarowuję. Gdy w taki sposób żyjesz, przez cały czas przepełnia cię lęk. Teraz rozumiem moje oczekiwania wobec Johna. Wyobrażałam sobie, że wypełni moją pustkę. Gdy tego nie czynił, obwiniałam samą siebie. Uciekałam w konsumpcję, gdyż nie potrafiłam poradzić sobie z głodem i rozczarowaniem mojego serca.
Pozwólcie, że opowiem wam, co działo się we mnie tego niedzielnego poranka, gdy Stacy rzuciła zdanie o rozwodzie. Rozwód. Poczułem się raptem jak jeleń w reflektorach samochodu. Słowo to zupełnie zbiło mnie z tropu. Co takiego? Czy mnie słuch nie myli? Czyżby ona przed chwilą powiedziała rozwód? We wnętrzu poczułem panikę. Włączył się alarm. Gdybyście mnie wtedy zapytali, jak zareagowałbym na sugestię, może powinniśmy wziąć rozwód, myślę, że powiedziałbym, o czym ona w ogóle mówi? Przecież jestem super facetem. Nasz związek jest bez zarzutu. To chyba jakiś jej problem. Zbyt wiele wymaga. Spodziewa się, że wszystkiemu zaradzę. Wstyd mi przyznać, ale gdybyście przyparli mnie wtedy do ściany przy tamtym kuchennym stoliku, nie sądzę, bym potrafił wymyślić choć jeden błąd z mojej strony, który przyczynił się do nieszczęścia Stacy. Byłem zdezorientowany. Coś, do czego mężczyźni mają szczególną zdolność. Zacząłem się wtedy zastanawiać, jak do tego doszło? Kiedy to się stało? Gdy jednak patrzę wstecz, rozumiem, jak się to potoczyło. Spóźniony refleks, prawda? Wchodząc w związek małżeński, byłem wystraszonym chłopcem w ciele młodego mężczyzny oraz mieszanką egocentryzmu. Stacy, masz wielkie szczęście, że mnie poślubiłaś, i ogromnego lęku. Nie wiem, czy sobie poradzę. Czułem się tak obolały z powodu ran zadanych mi w dzieciństwie i w poprzednich relacjach, że uznałem, iż miłość nie może przetrwać. Poprzysiągłem więc sobie ileś lat temu, że nigdy nikogo nie będę potrzebował. O postanowieniu wprawdzie zapomniałem, ale i tak wprowadzałem je w czyn. Stało się ono źródłem nieustannego smutku w naszym związku. Gdy człowiek wie, że jest mężczyzną, ma w sobie swego rodzaju pewność, która pomaga mu funkcjonować w świecie z odwagą i życzliwością. Takie doświadczenie było dla mnie czymś zupełnie obcym. Bałem się. Więc zacząłem udawać. Odgrywałem rolę superfaceta. Przybierałem pozę bohatera, jak chłopiec noszący piżamę Supermana. Rekompensowałem sobie moje lęki i w końcu stałem się perfekcjonistą. Człowiekiem poddanym presji nieustannych osiągnięć z dużą dozą narcyzmu. Perfekcjonizm jest cechą pożądaną w pracy adwokata podatkowego lub onkologa, lecz okropną przywarą w małżeństwie. Mówiąc szczerze, mężczyzna ma wrodzoną potrzebę odnoszenia sukcesów. Pragnie doznawać uczucia typu stać mnie na to. Chce, aby inni się z nim zgadzali, a zwłaszcza żona. Znalazłem się w związku małżeńskim, o którym nie miałem zielonego pojęcia, z żywą, kochającą i poranioną kobietą u boku. Wiedziałem, że ugrzązłem w nim po uszy, ale nie wiedziałem nic na temat miłości do kobiety. Nie potrafiłem radzić sobie ani z jej, ani z moim wewnętrznym rozbiciem. Miałem 23 lata. Moje przygotowanie do małżeństwa równało się przygotowaniu do prezydentury. Robiłem więc to, co większość mężczyzn. Uciekałem. W pracę. Kierowałem wtedy małym przedsiębiorstwem teatralnym i nie ukrywam, miałem do tego talent. Miałem go we krwi. Potrafiłem pisać, grać na scenie i kierować. Wiedziałem, jak projektować i budować scenografię. Błyszczałem. Byłem w swoim żywiole. Teatr stał się moją pasją, darem i powołaniem. Przykrą stroną całej historii było to, że stał się on również moją kochanką. Zacząłem spędzać coraz więcej czasu w pracy, poświęcając jej wszystko, co we mnie najlepsze, jednocześnie dystansując się od żony. Sytuacja niczym się nie różniła od romansu na boku, choć co gorsze, nie dała się łatwo sklasyfikować. Ludzie uważali, że jestem niesamowity. Wierzyłem im. Katastrofa wisiała w powietrzu. Ogłoszenie naszego ślubu w niedzielnej gazecie powinno brzmieć następująco. W zeszłym tygodniu odbyły się zaślubiny pani, czy ktoś mnie pokocha i pana nikogo nie potrzebuje. Ślub pana bojaźliwego perfekcjonisty oraz panny wiem, że nie zawiodę, miał miejsce w kościele parafialnym. Piękna para ludzkich wraków zamieszkała w Monroe. Publiczne wesele i zarazem prywatne nieszczęście odbędzie się w najbliższym czasie. Całą historię komplikował, a jednocześnie opóźniał przełom, fakt, że poważnie zaangażowaliśmy się w kościelną pracę. Obydwoje odbyliśmy kurs przedmałżeński. Przeczytaliśmy kilka książek, no dobrze, być może jedną. Ktoś życzliwie sprezentował nam udział w jednym z weekendowych seminariów małżeńskich w pierwszym roku naszego pożycia. Czyżby coś zauważył? A my z zadowoleniem z niego skorzystaliśmy i wykonaliśmy wszystkie ćwiczenia. Znaleźliśmy się nawet w cotygodniowej grupie dla małżeństw. Znaliśmy wszystkie sztuczki i techniki. Narzędzia te wyraźnie pomijały jednak kwestię serca. Były tak pomocne, jak przestawianie krzeseł pokładowych na Titaniku.
Romans zderza się z rzeczywistością. Być może powinniśmy rozpocząć książkę od stwierdzenia: małżeństwo jest wprost niebywale trudne. Każdy, kto wstąpił w związek małżeński, wie o tym. Mimo że minęło tyle lat od ślubu, wszyscy nadal dajemy się zaskoczyć. Natomiast pary tuż po ślubie, gdy przekonują się, jak jest trudno, czują się autentycznie zdziwione, zszokowane i zniechęcone. Czy robimy coś źle? Czy poślubiłem niewłaściwą osobę? Syreny, które zwabiły nas do małżeństwa, romans, miłość, namiętność, seks, tęsknota, przyjaźń, wydają się teraz tak odległe od rzeczywistości małżeńskiego życia, że mamy obawy, czy nie popełniliśmy kolosalnego błędu, nie wsiedliśmy do niewłaściwego autobusu lub czy nie uciekł nam samolot. Trudności stają się więc dla nas czymś żenującym. Czy nie czujesz wstydu, przyznając, jak ciężko ci jest w małżeństwie? A może to tylko z nami tak jest?